Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Jacek Bukianiec pracę zakończył, Mariusz Tałajkowski pracę rozpoczął, Sławek Orlik właściwie nie opuszcza tego budynku, więc pracuje 24 godziny na dobę. Witamy Państwa bardzo gorąco i serdecznie w ten, no nie najchłodniejszy dzień, ale na pewno deszczowy. Przemysław Szymańczyk, nisko się kłaniam. 510-37-32, 510-37-36. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Proszę zaglądać na naszą stronę internetową, proszę zobaczyć stronę internetową Radio Szczecin i proszę zobaczyć naszą stronę, stronę czasu reakcji. Blisko 7 minut po południu. Anna Arabska przedstawiła już częściowo scenariusz dzisiejszej audycji. Rzeczywiście o wspomnianych problemach, ewentualnych problemach tych, którzy wpadną do wody z mola w Międzyzdrojach, będziemy dzisiaj rozmawiali z Michałem Niedźwieckim, pełnomocnikiem armatora Adler Schiffe. Przypomnę również dzierżawcy mola w Międzyzdrojach. Ale naszym gościem będzie też pan Michał Bała ze stacji morskiej na Helu. Dlaczego? Dowiedzą się państwo już za kilka minut. Przede wszystkim trzeba z nami zostać, no i wtedy ta zagadka zostanie rozwiązana. Rozpoczynamy, aha, jeszcze kilku innych gości. Mam nadzieję, że uda się dziś porozmawiać z panem Grzegorzem Jóźwiakiem, burmistrzem Dziwnowa oraz, drodzy państwo, spośród gości, których zaprosiliśmy do programu, jest również pani Małgorzata Szwarc, wójt gminy Kołbaskowo. Tych wszystkich gości zaprosiliśmy dzięki temu, że napisaliście do nas, bądź zadzwoniliście i wskazaliście ważne tematy do dzisiejszej audycji. To wy, drodzy państwo, jesteście po części jej autorami, za co serdecznie, serdecznie dziękujemy. Tak spoglądam na te wszystkie lampki w naszym studiu i widzę, że ich coraz mniej się świeci. A jak powiedziałem, starość nie radość i ten wzrok coraz gorszy. Ale chyba dam radę, chyba dam radę. 8 minut po południu, proszę do nas już dzwonić, a rozpoczynamy od... Dziękuję bardzo. A rozpoczynamy od takich, jak powiedziałbym, klasycznych telefonów, klasycznych interwencji do czasu reakcji. Posłuchajmy.
Dzień dobry, tu kierowca ze Szczecina. Chciałbym zgłosić problem, ponieważ jest straszna sytuacja na drodze, odcinek między Zdrojami a Podjuchami. Prowadzone są o godzinie 9 prace, wykuwanie studzienek i prace są głównie prowadzone w stronę na pasie od strony Podjuch w stronę Zdrojów. Ceny są takie dantejskie, że samochody wjeżdżają na swój pas z naprzeciwka i może dojść w każdej chwili do zderzenia, ponieważ nikt tam nie reguluje tym ruchem. I wszystkie auta od strony Podjuch w stronę Zdrojów stoją praktycznie w korku od strony już wiaduktu kolejowego. Dziękuję, do zobaczenia.
Proszę państwa, dantejskie sceny to rozgrywają się na autostradach u naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech to są dantejskie sceny. Drodzy państwo, gdybyśmy tylko przestrzegali przepisów ruchu drogowego, to nie byłoby większych kłopotów. Gdybyśmy dostosowali prędkość do warunków panujących na drodze również i gdybyśmy byli mniej nerwowi, także tych kłopotów między innymi w Podjuchach, czy w Zdrojach, czy na tym odcinku wzdłuż autostrady nie byłoby również kłopotów. Ale my jesteśmy nieco inni, te problemy rozwiązujemy czasami po swojemu, to znaczy z użyciem pięści w najgorszym razie, a w najlepszym z użyciem obelg. Proponuję zachowywać się inaczej. Myśmy ze Sławomirem ostatnio mieli okazję przejechać Niemcy, nie powiem wzdłuż i wszerz, ale na pewno wszerz. Byliśmy za Kolonią. Ta podróż trwała kilka godzin, myślę, że 8 do 9. Proszę mi wierzyć, nie było 100 kilometrów, ba, 50 kilometrów autostrady, by nie działy się tam jakieś prace polegające na poszerzaniu drogi, drobnym remoncie. Generalnie no, jazda w tej chwili po Niemczech jest naprawdę bardzo trudna i wymaga zdecydowanie więcej cierpliwości, aniżeli jazda po drogach polskich. Ja wiem, że mamy mnóstwo remontów, sporo dróg się buduje, kilkanaście albo kilkadziesiąt kilometrów dróg lokalnych jest remontowanych, w tym na terenie gminy Szczecin. Ja to wszystko rozumiem, ale naprawdę inni mają gorzej, tak powiem. A tutaj, jeśli chodzi o Podjuchy, bardzo proszę o zachowanie się fair wobec siebie i naprawdę nie będzie większych kłopotów. 510-37-32, 510-37-36, powiedziałem, że są to klasyczne, zupełnie takie interwencje do czasu reakcji, takie telefony, które wskazują na te kłopoty, z którymi się państwo codziennie spotykają. Również komentarze, proszę posłuchać choćby ten dotyczący spółki PKS.
Dzień dobry, kłania się stary słuchacz. Ja w sprawie kontroli autobusów Tak, wczoraj stał krokodyl przy ulicy Niedźwiedziej i kontrolował autobusy, ale te nowoczesne ze SPA Dąbie. Boją się kontrolować PKS Szczecin, bo te, które jeżdżą, no to te przedsiębiorstwo nie miałoby czego pewnie na kasy wypuścić. Kłaniam się, do widzenia.
No coś w tym jest, że kontroluje się autobusy, gdzie wiadomo, jaki będzie wynik tej kontroli, natomiast nie kontroluje się tych autobusów, które już na pierwszy rzut oka wyglądają źle albo są w złym stanie technicznym, bo to uniemożliwiłoby po prostu prowadzenie normalnej działalności tej firmie. Nie wiem, czy taki stan jest każdego autobusu pozostającego w dyspozycji PKS-u, bo to na pewno byłoby nieodpowiedzialne z mojej strony, gdybym coś takiego powiedział, ale jakość autobusów, wiek autobusów, ich stan techniczny na pewno, nie trzeba być wielkim specjalistą, by stwierdzić, że jest zdecydowanie gorszy od tych, którymi dysponują choćby spółki miejskie. 510 37 3 2, 510 37 3 6, czas reakcji małparadioszczecin.pl. A teraz, drodzy Państwo, telefon o pani Balbinie. Słynnej pani Balbinie, która porusza się nie na wózku inwalidzkim, tylko skuterze przeznaczonym dla inwalidów, która jest bohaterką lokalnych czy regionalnych mediów od wielu miesięcy, ba, może nawet i od wielu lat. My naprawdę nie prezentujemy na antenie tych wszystkich komentarzy, które do nas trafiają, czy to przy drogą mailową, czy też na naszej automatycznej sekretarce są rejestrowane, bo naprawdę tylko temu musielibyśmy poświęcać czas reakcji, ale od czasu do czasu jakiś telefon Państwu zaprezentujemy, który odbiega od tego standardu. Wszystko zostało już powiedziane właściwie, drodzy Państwo. Czekamy w tej chwili na interwencję służb. Dajmy im trochę czasu. Sprawy biegną swoim tempem. Myślę, że w przeciągu najbliższych tygodni będziemy chociaż w jednej z tych pięciu spraw, o której mówiła przedstawicielka policji, doczekamy się w tej jednej z pięciu spraw finału. A teraz, drodzy Państwo, bardzo interesujący telefon od pani Magdaleny, która była naszą pracownicą wiele lat temu, bo na początku lat 90., ale zresztą posłuchajcie sam.
Magda, stała słuchaczka. Kiedyś miałam zaszczyt pracować w Radiu Szczecin. I chciałabym się z Państwem podzielić jedną informacją na temat niepełnosprawnej pani blokującej środki komunikacji miejskiej. Ta osoba w 1993 roku startowała z list do parlamentu, z listy Komitetu Wyborczego Niepełnosprawni są wśród nas. Ja obsługiwałam te wybory i miałam okazję poznać tą panią. Każdy komitet miał wtedy swój darmowy czas antenowy. Nie pamiętam, ile czasu miała ta pani, ale minęło już tyle lat, ale jako dziennikarka nie wolno mi było ingerować w to, co komitety prezentują, ani też tym bardziej montować materiał. To, co przeżyłam z tą panią, pamiętam do dzisiaj. Miała bardzo, podkreślam, bardzo roszczeniową postawę. Absolutnie po zakończeniu czasu antenowego na nagranie nie chciała opuścić studia. Krzyczała, że jej się należy więcej, bo jest niepełnosprawna. Nie docierały do niej żadne argumenty. Była agresywna, napastliwa. Co drugie zdanie podkreślała, że jest osobą niepełnosprawną i jej się należy więcej niż wszystkim innym. Tak zapadła mi w pamięć, że po 25 latach pamiętam jej imię i nazwisko. Także problem istnieje od bardzo dawna. To jest po prostu osoba roszczeniowa. Ta roszczeniowość jej narasta. Dziękuję. Magdalena Michalska-Karandziej.
Dziękujemy bardzo za przypomnienie tej sprawy. Interesujące, prawda? Interesujące. My mówimy tutaj na antenie, czy mówiliśmy na antenie, że te nieprzyjemne incydenty, nieprzyjemne sytuacje z udziałem tej pani znane są już naszym słuchaczom co najmniej od 2008, 9 czy 10 roku. No tu okazuje się, że ta historia jest o wiele dłuższa, że już w 94 roku dochodziło do nieprzyjemnych, jak słyszymy, sytuacji. Osobę znam, zmieniając nazwiska. Jest to osoba zapewne, proszę mi wierzyć, wiarygodna, więc nie mam żadnego powodu, aby nie wierzyć w to, co pani Magdalena nam opowiedziała. 15:30 po południu, to jest magazyn Czas Reakcji. Sławek Orlik czeka na państwa telefony, na państwa komentarze. Teraz przenosimy się do Międzyzdrojów.
Dzień dobry, słuchacz Zenon ze Śląska na molo. Tam nie ma ani jednego koła ratunkowego. Gdy powiedziałem to żonie, żona kazała mi zabrać dzieci i wrócić z powrotem. No i mój urlop po prostu zmienił się zastanawianie, czy te koła tam powinny być i czy tam jest bezpiecznie. Jak Państwa audycja się zajmuje takimi problemami, to proszę bardzo wyjaśnić tą sprawę. Dziękuję, bardzo miło się u Państwa wypoczywa i słucha tego radia. Dziękuję, pozdrawiam.
Nam jest również bardzo miło, a z nami jest pan Michał Niedźwiecki, pełnomocnik Adler Schiffe, armatora, ale również dzierżawcy Mola w Międzyzdrojach. Witam pana serdecznie, panie Michale, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę nam powiedzieć, proszę zaprzeczyć bądź potwierdzić, czy rzeczywiście na Molo w Międzyzdrojach nie ma już kół ratunkowych?
Tak, to jest prawda. Kół ratunkowych na Molo nie ma. Nie ma z tego powodu, że zgodnie z przepisami portowymi, to jest zarządzenie dyrektora Urzędu Morskiego, kapitan portu może zwolnić użytkownika obiektu od obowiązku umieszczania sprzętu ratunkowego, jeżeli dana budowla hydrotechniczna jest wyposażona w konstrukcję zabezpieczającą przed wpadnięciem do wody.
Czyli rozumiem, że ta konstrukcja to jest po prostu barierka wzdłuż mola.
Dokładnie tak. Molo posiada wysokie barierki zabezpieczające przed przypadkowym wpadnięciem do wody. W związku z tym Adler Schiffe Polska wystąpiła do kapitana portu Świnoujście z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku umieszczania kół ratunkowych i taką zgodę otrzymaliśmy.
Rozumiem, że molo jest bezpieczne wedle dzierżawcy i samego urzędu, ale proszę powiedzieć, czy zdarzały się takie przypadki, że z mola bezpośrednio do wody, nie wchodząc na przykład na łódkę, wpadali ci, którzy się na tym molo znajdowali na przykład pod wpływem alkoholu, czy byli po jakiejś zabawie, albo po prostu w sposób absolutnie świadomy chcieli zmierzyć się z morzem i wskoczyć bezpośrednio do wody i trzeba było ich potem z tej wody wyciągać, czy no pomagać, bo nie dawali sobie rady. Czy zna pan takie przypadki, no nie wiem, z ostatnich kilku lat?
Nie jestem pewien, czy takie przypadki miały miejsce. Jeśli już, to raczej dawno, przez ostatnie lata nie przypominam sobie żadnej takiej sytuacji.
I też również rozumiem, że nikt nie utonął także.
Kto
w ten sposób znalazł się w wodzie. Czyli, okej. Ale proszę.
Natomiast oczywiście trzeba pamiętać też o tym, że no każdy powinien zachować zdrowy rozsądek. Jeżeli ktoś z pomostu mającego wysokość 6 metrów nad lustrem wody zechce przechodzić przez barierkę na drugą stronę i skakać do wody, no to oczywiście, że może sobie zrobić krzywdę. I obawiam się, że żaden sprzęt ratunkowy mu wtedy nie pomoże.
Proszę powiedzieć, rozumiem, że kiedyś, za chwilę pan może powie nam, kiedy to było, te koła ratunkowe były na molo. Co się takiego stało, że państwo z tego zlikwidowali? No poza oczywiście przepisami porządkowymi, bo rozumiem, że przepisy przepisami, ale dla świętego spokoju, dla bezpieczeństwa tych, którzy na molo przebywają, te koła, no przecież to nie jest jakiś wysoki, duży koszt dla państwa w przypadku takiej firmy jak wasza. Sądzę, że każde z tych kół ratunkowych może kosztować 200-300 zł. 10 kół to jest 2-3 tysiące złotych. Nie sądzę, jak powiedziałem, że byłby to dla was jakiś kłopot. Czy są jeszcze inne przeszkody, czy inne powody, dla których zrezygnowaliście z kół ratunkowych?
Znaczy, molo nie jest zamykane na noc. Niestety koła ratunkowe, które po otwarciu tego obiektu były na molo, no, były regularnie używane niezgodnie z przeznaczeniem, czyli głównie nocą były wrzucane do wody.
Dla zabawy,
wcale
rozumiem, tak?
Dla zabawy, wcale nie, nie w celu ratowania kogokolwiek. No niestety te koła po ich umieszczeniu dosyć krótko znajdowały się na swoich miejscach. Bardzo szybko były wrzucane do wody, no i oczywiście ich już nie było.
Czyli alkohol, szampańska zabawa, nastrój wakacyjny powodował takie, a nie inne postawy tych, którzy nocą przebywali na molo i rozumiem, że w kółko ta sytuacja się powtarzała nieustannie. Rozumiem, uzupełnialiście te braki, a potem i tak kół brakowało, tak?
No niestety tak było, że w początkowym okresie te koła były uzupełniane, no, ale to ich obecność tam była bardzo krótka.
Okej. Co się dzieje w takim razie, co by się stało, gdyby ktoś wpadł do wody? Czy jest jakiś sposób na to, aby komuś takiemu szybko i skutecznie pomóc?
Znaczy, pomóc takiej osobie można na pewno z brzegu, jeżeli są ratownicy na plaży, to będą mogli pomóc.
Nocą nie, prawda? No bo to chyba nie jest plaża patrolowana całą dobę.
Oczywiście, natomiast też trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś, zakładam, że celowo, bo przypadkowo to jest niemożliwe, nocą zechce skoczyć z wody do morza, to też no, szansa na pomoc takiej osobie z pomostu molo jest bardzo mała. Po pierwsze, no, musiały być jakieś osoby, które są obeznane z obsługą sprzętu ratowniczego na molo w danym momencie, bo to też nie jest takie proste użyć koła ratunkowego i na przykład rzucić to koło w taki sposób, żeby osoba, która ma trudności, była w stanie z niego skorzystać, a nie została na przykład tym kołem trafiona. Bo takie koło, jeżeli z wysokości kilku metrów zostanie ktoś nim uderzony, no potrafi spowodować bardzo poważne obrażenia. Więc nie jest to takie...
No choćby utratę przytomności, tak.
No choćby tak. Nie jest to wszystko takie proste. Tutaj przede wszystkim, no tak jak zawsze nad wodą, należy
zachować zdrowy rozsądek i ostrożność po prostu.
No jeżeli są barierki, no to po to, żeby przez nie nie przechodzić, tak?
Jasne.
Zresztą regulamin MOLO, korzystanie z MOLO wprost zakazuje skakania z molo do wody. No i nie jesteś w stanie umieścić na molo co 10-15 metrów osoby, która będzie pilnowała.
No to zrozumiałe jest. To jest zrozumiałe. W każdym razie wszystko dzieje się zgodnie z przepisami i procedurami. Tutaj nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że tych kół ratunkowych nie ma. Tak? Jak z tego
tak,
co pan powiedział.
Jest to zgodne z przepisami.
Dobrze, a wspomniał pan o regulaminie przed momentem. Jeśli chodzi o regulamin, myśmy ze Sławomirem go dosyć dokładnie przejrzeli. No i okazuje się, że w regulaminie jest korzystania z mola, jest zapis o zakazie, uwaga, rzucania monet do wody. Czy myśmy dobrze przeczytali?
Tak, dokładnie przeczytaliśmy.
A dlaczego, proszę powiedzieć?
Z tego powodu, że w ogóle żadnych przedmiotów do morza wrzucać nie można. Śmieci, monet, butelek, jest to zakazane. No, są pojemniki na molo, gdzie śmieci można umieszczać.
Ale dlaczego wyszczególnione w regulaminie zostały monety? No bo to, że butelek czy śmieci, no to jest oczywista oczywistość, ale dlaczego monety?
Znaczy swego czasu wpłynęła do nas prośba od jednej z osób przebywających, korzystających z molo o takie uzupełnienie regulaminu. W związku z tym, że zauważyła, że tych monet jest rzucanych dosyć dużo, ta osoba obawiała się, że mogą te monety być zjadane na przykład przez foki. No i myśmy w ten sposób ten regulamin uzupełnili, precyzując, że to zakaz rzucania czegokolwiek do wody dotyczy również monet. Natomiast już od początku molo niczego do wody wrzucać nie można.
No dobrze. Proszę z nami jeszcze zostać, bo ten wątek fok, o którym pan przed momentem wspomniał, czyli mówiący o tym, że no, moneta wrzucona do wody może wyrządzić krzywdę zwierzęciu. Chciałbym, żeby pomógł nam rozwikłać pan Michał Bała ze stacji morskiej na Helu z działu komunikacji i kontaktów medialnych. Witam pana. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry, witam.
Z Gdańska, rzecz jasna. Proszę, z Trójmiasta.
Helu.
Tak jest, Helu dokładnie. Panie Michale, proszę nam powiedzieć, czy rzeczywiście monety mogą być niebezpieczne chociażby dla fok? To jest potwierdzone badaniami naukowymi? Czy mają państwo w tym względzie jakieś doświadczenie?
Tak, mieliśmy taki przypadek, oczywiście on dotyczył naszej placówki, kiedy właśnie taka niezdrowa tradycja wrzucania monet do jednego z naszych basenów na pamiątkę poskutkowała tym, że jedna z naszych fok po prostu
zdechła, umarła
w wyniku tego, także zjadała te monety wrzucone do basenu od razu po ich wrzuceniu. Było to, sprawdziłem już spory czas temu, bo w roku 2001 i od czasu nagłośnienia tej sprawy nie obserwujemy podobnych przypadków, chociaż różne rzeczy przypadkowo czasem do naszych basenów wpadają. Natomiast jeżeli chodzi o środowisko naturalne, to każdy, jak państwo wcześniej tam mówili, każdy taki odpad, każdy śmieć może być potencjalnie szkodliwy dla zwierząt morskich, czy to dzikich, nie tylko fog, ale także ptaków. Proszę zwrócić uwagę, taka moneta wrzucona do wody, ona błyszczy się, daje refleks świetlny. Może kojarzyć się czy to rybą drapieżnym, czy ptakowi morskiemu, czy melie nawet zwykłej, z rybią łuską, czymś potencjalnie jadalnym. Jeżeli zwierzę złapie, to zwie, to może się to dla niego źle skończyć.
No bo wielokrotnie media podkreślały, że chociażby plastikowe butelki, czy te woreczki, prawda, torby jednorazowego użytku, które znajdują się na plażach czy w wodach przybrzeżnych, są zagrożeniem dla zwierząt. Ale powiem szczerze, że o tych monetach nie słyszałem i nawet nie wyobrażałem sobie, że no, foka to jest raczej duże zwierzę, prawda? Duże, no to to nie maleństwo. I że dla przewodu pokarmowego tego zwierzęcia może tak być groźna moneta, to powiem szczerze, że nie byłem w stanie nawet przypuszczać. Czy są znane panu inne przypadki, że w wyniku połknięcia, nie wiem, 5 złotówki czy 2 złotówki zwierzę zdechło?
Osobiście nie znam takich przypadków, jeżeli chodzi o monety. Natomiast osobiście mój znajomy kiedyś złowił szczupaka, który w żołądku właśnie miał 2 monety.
Niesamowite historie. Serdecznie...
Jest to normalna sprawa. Zabłyszczy się coś w wodzie, drapieżna ryba bądź ptak może potraktować to jako coś potencjalnie nadającego...
Jako potencjalną zdobycz, jak którą należy upolować. Po prostu. Serdecznie, panie Michale, dziękuję. Również panu Michałowi Bale dziękuję oraz Michałowi Niedźwieckiemu. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję,
do usłyszenia. 12:27 to jest magazyn Czas Reakcji. Co wiemy na pewno, drodzy państwo, nie skaczemy do wody, nie bawimy się w ten sposób. Morze w tej odległości od plaży jest bardzo groźne, morze jest groźne nawet metr od linii brzegowej, cóż dopiero mówić 30-40 metrów, gdzie głębokość wody jest 6-7, może więcej metrów, fala wysoka. Proszę naprawdę nie próbować mierzyć się z naturą akurat w Międzyzdrojach, skacząc do wody z mola. No i proszę też nie wrzucać na pamiątkę do wody, na pamiątkę albo na dowód na to, że tu jeszcze wrócimy, przyjedziemy, monet, bo one również są zagrożeniem dla środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego, fauny i flory Bałtyku, tak powiedzmy. 12:33, 510-37-32, 510-37-36, czas reakcji @radioszczecin.pl. Za chwilę rozmowa z naszym kolejnym gościem, ale skoro byliśmy nad morzem, bo przecież i trafiliśmy na Hel, i do Międzyzdrojów, to jeszcze informacja z Dźwirzyna. Napisał do nas słuchacz z tamtej, jak mówi, małej miejscowości. Na stałe mieszka tu kilkaset osób. Gdybyście państwo nie wiedzieli, gdzie jest Dźwirzyno, między Mrzeżynem a Kołobrzegiem, absolutnie w granicach województwa zachodniopomorskiego. Na stałe mieszka tu kilkaset osób, jednak w sezonie jest w tej chwili 15 tysięcy ludzi. Od 5 lat mamy problem z internetem Orange, tak zwaną Neostradą. Szybkość, która ma być nam zagwarantowana z umowy, wynosi 20 megabitów, potocznie 20 mega. Ale działa, uwaga drodzy państwo, tylko 0,1 megabitów, czyli 0,5% z wartości umowy. Nawet strona Google otwiera się 5 minut. Orange pobiera opłaty cały czas, a od 15 czerwca, właściwie do 15 września, nie wypełnia warunków umowy, czyli przez kwartał bierze pieniądze za nic. Sytuacja ma związek ze starą centralą. Teraz abonentów jest 2 razy więcej, a centrala stara jest niewydolna. Jedyna odpowiedź operatora to problem zostanie rozwiązany w najkrótszym możliwym terminie. Kto sobie wywalczy, ten dostanie zwrot części kosztów rachunku. Prosimy o pomoc. Drodzy państwo, mail wysyłamy do biura prasowego Orange. Zapewnił mnie o tym Sławek, że stanie się to jeszcze dziś, tuż po programie Czas Reakcji. Poczekamy chwilkę na odpowiedź, ale widzę, że problem nie stary jak świat, ale 5-letni, nadal nierozwiązany. No nie wiem, czy jest szansa na to, aby Orange akurat tam zainwestował. No ale poczekamy i zobaczymy, co nam przedstawiciele korporacji odpowiedzą. Teraz druga, drobniejsza kwestia, ale też bardzo ważna. Bardzo proszę o interwencję, pisze pani Teresa. Od ponad tygodnia nad chodnikiem zwisa złamany konar drzewa. Po chodniku śmigają dzieciaki na hulajnogach. O tragedię nie trudno. Od południowej strony, tak zwanej strony balkonów, przy ulicy Rugiańskiej 74A, 76A. Rzeczywiście tego rodzaju maili dostajemy bardzo dużo, ale zdjęcie, które nam słuchaczka przesłała, przekonało nas do tego, aby na antenie o tym powiedzieć. Proszę zajrzeć na naszą stronę internetową. Sławek poinformował o tym już Straż Miejską. Mam nadzieję, że dziś lub jutro konar zostanie usunięty. A teraz, drodzy Państwo, jest z nami już gość, pani Małgorzata Szwarc, wójt gminy Kołbaskowo, którą serdecznie witam. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani wójt, proszę, posłuchajmy wspólnie telefonu.
Mhm. Dzwonię z Kołbaskowa. Właśnie dowiedziałam się, że w środku wsi, za sklepem spożywczym mniej więcej, mają zbudować kolejną stację benzynową i parking dla tirów. Jesteśmy zakorkowani przez tiry i samochody. Dziękuję.
Pani wójt, proszę nam powiedzieć, czy to jest prawda, że w środku miejscowości, jak określiła ją słuchaczka, wsi, będzie nowa stacja benzynowa i parking dla tirów?
Czy będzie, to tego nie jestem w stanie Państwu na ten moment powiedzieć. Natomiast powiem szczerze, że nie rozumiem tego całego zamieszania. I wydaje mi się, że ktoś tutaj świadomie mieszkańców wprowadza w błąd, bo dla miejscowości Kołbaskowo obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2009 roku. I rzeczywiście cała miejscowość ma określone przeznaczenie. Oprócz funkcji mieszkaniowej znajdują się funkcje i usługowe, i funkcje obsługi komunikacyjnej, w tym stacje paliw i miejsca do parkowania pojazdów różnego tonażu. Wiadomo, że właściciel gruntu, który posiada plan miejscowy, może taką inwestycję realizować, ale musi spełnić określone warunki, które właśnie wskazuje plan miejscowy, ale też instytucje, które zajmują się ochroną środowiska, w tym wójt gminy oraz dyrektor ochrony środowiska i powiatowy inspektor sanitarny. I rzeczywiście zwrócił się właściciel gruntu z zapytaniem o to, czy taką decyzję będzie można wydać dla takiego przedsięwzięcia, a myśmy takie pisma wysłali do tych instytucji, o których mówiłam wcześniej.
Czyli tych, które są odpowiedzialne za wydanie odpowiednich warunków.
Dokładnie tak. Natomiast nie ma mowy o tym, że to powstanie, tylko że jest taki zamysł. Jest taki zamysł, jest takie zamierzenie, nie ma jeszcze jakichkolwiek decyzji. I jak Państwo wiecie, w momencie, kiedy obowiązuje plan miejscowy dla danego terenu, a jak przypominam, on jest z 2009 roku, wójt nie jest stroną, jeśli chodzi o wydawanie decyzji.
No po to są plany,
No
to
oczywiście.
Jest, pani wójt, często jest tak, pozwolę sobie przerwać, często jest tak, że mieszkańcy, obywatele nie interesują się zapisami w planach przestrzennych.
Tak.
Niestety ja to wiem z własnego doświadczenia. I nie za bardzo ich interesuje, co może powstać na działce sąsiedztwie, obok, bądź nieopodal. W bezpośrednim sąsiedztwie to się tak po polsku mówi, chociaż to nie brzmi zbyt dobrze, lub nieco dalej od nich, na przykład po sesji. A warto, drodzy Państwo, udać się do urzędu gminy i nim zdecydujemy się na mieszkanie tam, to warto, prawda, albo nawet kiedy już mieszkamy, warto też zajrzeć, czy dla najbliższej okolicy plan został uchwalony.
No tak, bo i co po w tym planie się znajduje.
Tak, po to te plany są tworzone.
Ja chciałam jeszcze powiedzieć, co jest bardzo istotne, bo procedura uchwalania planów jest procedurą naprawdę jawną i na każdym etapie sporządzenia planu miejscowego mieszkańcy danej miejscowości, sołectwa czy obszaru objętego tym planem są informowani o tym, na jakim etapie ten plan się znajduje. I tutaj na pewno też tak było. Ja w 2009 roku jeszcze nie byłam wójtem, ale procedury są procedurami, na pewno były przestrzegane. Było wyłożenie, mogli mieszkańcy składać wnioski, więc na tym etapie, w tym 2009 roku, sąsiedzi najbliżsi powinni się zainteresować, co w tym rejonie może ewentualnie
Bo pani
powstać.
Wójt, porozmawiajmy teraz dokładnie o tej działce, o tym miejscu, w którym ewentualnie powstanie stacja benzynowa i parking.
To jest na razie zamierzenie inwestycyjne.
Jasne,
tak?
Zamierzenie inwestycyjne. Powiedziałem ewentualnie, proszę zwrócić uwagę, że użyłem sformułowania ewentualnie. No, ja powiem w ten sposób. Trudno, żeby gmina Kołbaskowo i sama miejscowość Kołbaskowo zachowała charakter, przepraszam, rolniczo-wypoczynkowy, skoro znajduje się jedno z największych polskich przejść, znaczy jedno z największych przejść granicznych, prawda?
Tak
Kołbaskowo-Pomeleń. W ciągu autostrady mamy kilka stacji benzynowych i w kierunku Berlina, i w kierunku Szczecina, przy samej autostradzie. Zresztą widziałem ostatnio, jadąc właśnie do Niemiec, widziałem, że powstała nowa autostrada, zdaje się, na półtora, może dwa kilometry przed przejściem granicznym, czy przed granicą państwa. Ona nie znajduje się tuż przy samej autostradzie, trzeba wjechać w taką zatokę. Jest również stacja benzynowa, jeżeli dobrze pamiętam, tuż przy torze motokrosowym w kierunku przejścia w Rosówku.
Rosówka,
prawda?
Tak.
No więc teraz wjedźmy do samego Kołbaskowa. Proponuję oczyma wyobraźni naszych słuchaczy moich, a pani to zna z autopsji przecież, wjechać do Kołbaskowa. Wjeżdżamy, takim punktem odniesienia jest jeden zasadniczy, urząd gminy po lewej stronie, po prawej stronie urząd pocztowy, jeżeli dobrze pamiętam,
tak,
prawda?
Tak, tak. No i to jest jeszcze ciut przed urzędem pocztowym, jest to ta działka przylegająca bezpośrednio do autostrady.
Po prawej stronie, Po prawej
tak,
stronie.
Znaczy po prawej stronie, po tej stronie, gdzie urząd pocztowy.
Tak, tak.
Czyli
tak.
Przylega z jednej strony do autostrady.
Jak duża ta działka jest?
Wie pan co, trudno mi powiedzieć, jaka to jest powierzchnia, bo ona została podzielona w międzyczasie.
Ale no na pewno nie 1000 metrów kwadratowych. No.
Nie.
To jest kilka tysięcy metrów kwadratowych, tak? Żeby taki obiekt mógł powstać, takiej wielkości musi być.
Tak, no na razie została złożona karta informacyjna tego przedsięwzięcia. Tak jak mówiłam, zwróciliśmy się do instytucji, które wydają opinie w zakresie, bądź to wydania tylko opinii o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź też nakazują sporządzenie raportu środowiskowego, tak?
Właścicielem tej nieruchomości jest ta sama osoba, bądź ten sam podmiot od wielu lat, czy zmienił się właściciel ostatnio?
Znaczy, wie pan co, przepraszam, RODO obowiązuje, nie mogę mówić, czy jest właściciel.
Ale po nazwiskach nie,
jest już nowy,
po nazwiskach
tak.
nie mówimy.
Jest już nowy, nie mogę mówić, że jest wnioskodawcą. Jest już, znaczy, wnioskodawcą jest kto inny niż właściciel.
Rozumiem,
w ten sposób,
rozumiem. Rozumiem. Ostatnio się dowiedziałem a propos RODO, tak jak dyskutujemy o RODO, że nie wolno mi wysłać maila w ten sposób, aby adresat maila wiedział, do kogo jeszcze go wysyłam. No to jest naprawdę już no, paranoja jakaś. No, ja nie wiem, jak się do tego odnieść, ale wróćmy na stację benzynową ewentualną, czy też parking w Kołbaskowie. Mamy nowego właściciela, znaczy nowa osoba, nowy podmiot zwraca się o to, aby móc...
My tutaj nie mamy innego wyjścia, jak postępować też zgodnie z prawem, więc zapytujemy odpowiednie organy. No i wiadomo, że stroną na ten moment postępowania są bezpośredni sąsiedzi tego gruntu. I myśmy do tych bezpośrednich sąsiadów również wysłali informację, że takie zamierzenie jest. I to, co przepisy prawa stanowią, że mogą się z materiałem zebranym zapoznać.
I pani wójt jeszcze...
I się zapoznawali mieszkańcy. Ja wyjaśniałam, na czym tutaj sprawa polega. I no, co jest bardzo istotne i też tutaj mieszkańcom na to wskazywałam, że sama niechęć do powstania tego typu inwestycji nie daje nam narzędzia do tego, żeby...
Właśnie o to chciałem zapytać pani wójt. Czy pani ma instrumenty prawne do tego, aby taką inwestycję zatrzymać, jeżeli wszystkie procedury są spełnione?
Jeśli rzeczywiście
przy istniejącym planie przestrzennym zagospodarowania, przypomnijmy.
No oczywiście, no plan przestrzenny wyznacza już kierunki, one są no, dokładnie wyznaczone i tak jak powiedziałam, my tutaj, gdyby nie to postępowanie środowiskowe, nie bylibyśmy w ogóle stroną, bo poszedłby inwestor od razu do starostwa powiatowego i tam uzyskał pozwolenie na budowę. Ale w momencie, kiedy jest ta inwestycja w jakiś sposób oddziaływująca na środowisko, my jako organ właśnie w tym postępowaniu mający możliwość wydawania decyzji, właśnie zapoznajemy mieszkańców i tak jak powiedziałam, na tym etapie jest to na razie bardzo wstępny etap. Czyli informujemy, że takie zamierzenie może zaistnieć. Już na tym etapie mogą mieszkańcy się...
Teraz
tylko,
proszę powiedzieć
tylko
pani...
Tylko i wyłącznie w zakresie ochrony środowiska
jasne,
mogą składać
wypowiadać.
Uwagi.
Tak
nie
jest,
tak,
mogą,
że
jasne.
Nie chcę, bo mi się nie podoba.
Ale wskazywać konkretne przepisy, jasne.
Konkretne
ale pani,
przepisy
pani
prawne...
Bo mamy mało bardzo czasu. Proszę mi powiedzieć, pani mniej więcej zna ze swojego własnego doświadczenia, jak długo taki proces otrzymywania pozwolenia na budowę w takich warunkach może potrwać?
No,
to są 3-4 miesiące, rok?
No, może potrwać dość długo, bo to wszystko zależy od tego, czy ten raport będzie do sporządzenia, czy też nie. Jeżeli będzie sporządzony, obowiązek sporządzenia raportu, no to już jest bardziej skomplikowana procedura.
I kilka miesięcy może potrwać.
Może potrwać.
Okej. Dziękuję pani za te wyjaśnienia. Małgorzata Szwarc, wójt gminy Kołbaskowa, była naszym gościem Czasu Reakcji. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. 510-37-32, 510-37-36. Niestety mamy to w sobie. To nie o to chodzi, czy mi się podoba ta inwestycja w Kołbaskowie, choć stacja benzynowa w Kołbaskowie oraz parking dla tirów wydaje się czymś oczywistym, ale to nie o to chodzi, drodzy państwo, że mi się to podoba i uważam, że proszę budować, gdzie się tam chce, te stacje benzynowe i parkingi, a że ja tam nie mieszkam, to mnie to nie interesuje. Absolutnie nie, ale chodzi o to, abyśmy po prostu bardziej zajęli się poza swoją własną nieruchomością, również i otoczeniem. I starali się, kiedy mieszkamy na własnej nieruchomości, we własnym domu jednorodzinnym, jednak dowiedzieć się, co może powstać obok. Naprawdę, naprawdę warto. No bo potem dochodzi do takich sytuacji, nawet zdaje się, gdyby wójt była w pełni zdeterminowana i chciała zatrzymać tę inwestycję, to niewiele w tej kwestii można zrobić. No można zmienić plan przestrzenny, ale on już nie, ta zmiana nie obejmie, tego terenu, co do którego inwestor zwrócił się o możliwość zrealizowania budowy stacji benzynowej i parkingu. Mamy słuchacza. Witam panie Krzysztofie. Co się stało, proszę powiedzieć?
Dzień dobry. Krzysztof. Chciałbym ostrzec kierowców jadących drogą z Koszalina do Kołobrzegu. Przed Kołobrzegiem na przejeździe kolejowym no chyba są uszkodzone rogatki, bo ustawione są znaki stop, których nie ma. Jest kilkukilometrowy korek w stronę Koszalina.
Od strony Kołobrzegu.
Tak, no od strony Koszalina również, tylko że jest krótszy od, jak tam od centrum. No ale od strony wjeżdżając do Kołobrzegu, od Koszalina, no jest naprawdę kilka kilometrów.
Rozumiem, że z tego, co mi pan powiedział, ta sytuacja jest wytworzyła się dlatego taka, że rogatki są uszkodzone i przed przejazdem kolejowym po prostu trzeba się zatrzymać.
Tak, są tak? ustawione z jednej i z drugiej strony na stop. No i każdy staje, bo przez to...
Jasne. Czas przejazdu się wydłuża, wiadomo, i robi się zator. Jasne,
tak, tak.
Jasne.
A normalnie przejazd jest z rogatkami, które no, działają. Także
jasne,
nie ma
jasne.
Tych stawów,
panie Krzysztofie, serdecznie dziękujemy za to ostrzeżenie. Szerokiej drogi życzymy i bezpiecznej drogi. Do usłyszenia. Dziękujemy za ten sygnał. 12:46, drodzy państwo. To jest magazyn Czas Reakcji, 510-37-32, 510-37-36. Dzwonią do nas cały czas słuchacze, nie widzę Sławka, który mógłby odebrać w tej chwili telefon, a wiem, że mamy już gościa. Drodzy państwo, jeszcze jeden telefon, nim będziemy rozmawiali z kolejnym gościem. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, słuchacz kierowca z tej strony. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie drugiej drogi, a nie wycinanie drzew i nasadzenie drzew z dala od drogi. A tutaj, gdzie są drzewa do wycięcia, to zrobiłbym ścieżki pieszo-rowerowe. Byłby wilk syty i owca cała. Dziękuję, pozdrawiam.
To jest głos w dyskusji o tym, czy drzewa wycinać, czy ich nie wycinać. Ja w sposób bardzo zdecydowany ostatnio w audycji Czas Reakcji wypowiedziałem swoją opinię. Zdecydowany trochę pod prąd, dlatego że większość z państwa uważa, że drzewa należy chronić, absolutnie nie wycinać i dostosowywać wszystkie przepisy i wydawać pieniądze inwestorów tak, aby te drzewa chronić. Nie jestem tego zdania, bo duża część tych drzew jest po prostu chora, stanowi zagrożenie dla podróżujących drogami lokalnymi przede wszystkim, czyli gminnymi, wojewódzkimi kierowców i nie da się uniknąć kosztem postępu cywilizacyjnego tego rodzaju strat. Powiedziałem tylko, że należy to robić rozsądnie. To rozwiązanie, które pan zaproponował, jest dramatycznie drogie, gdyby tak miało jak być, jak pan mówi, czyli droga piesza. Pan sobie wyobraża, żeby pomiędzy miejscowościami ludzie pokonywali 15-20 kilometrów na własnych nogach? No chyba nie, prawda? Natomiast dla rowerzystów droga o szerokości 6 metrów, no to powiem panu, że to byłby największy luksus w Europie. My nie mamy dróg wojewódzkich, gminnych. Przez wiele lat w tej kwestii było mnóstwo zaniedbań. Już o PRL-u nie wspomnę, bo to szkoda słów. Po 89 roku również nie budowaliśmy dróg lokalnych z takim zapałem jak autostrad. W związku z tym mamy to, co mamy, prawda? Wystarczy zjechać z głównej drogi i zobaczyć, co się dzieje. Więc tego rodzaju rozwiązania są niemożliwe do wprowadzenia choćby z powodów ekonomicznych. A propos przejazdów kolejowego Kołobrzeg Koszalin, nie skojarzyłem tego, a powinienem, bije się mocno w pierś. Wczoraj było tam zderzenie pendolino z samochodem i stąd uszkodzenie rogatek. Powinniście państwo być przygotowani na to, że tam te korki mogą być właśnie tak duże i kolejka do przejazdu tak długa. 12:48, nie byliśmy pewni, czy nam się uda, ale mamy kolejnego gościa. Jest z nami Grzegorz Jóźwiak, burmistrz Dziwnowa. Witam serdecznie, panie burmistrzu, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Teraz list elektroniczny, który dostaliśmy kilka dni temu. Od wielu lat wypoczywamy na urlopie zawsze w Międzywodziu, pisze jeden z naszych słuchaczy. Miejscowość przypadła nam do gustu z wielu powodów. W zeszłym roku przy ośrodku Warsowi, przy ulicy Zwycięstwa Róg Leśnej, zainstalowała się, tak pisze nasz słuchacz, wędzarnia ryb. Nie stanowiła ona problemu w ubiegłym roku, choć dawała się już wtedy we znaki wypoczywającym. W tym roku wędzarnia się rozrosła. Problem w tym, że ulokowana jest kilka metrów od granicy ośrodka wypoczynkowego oraz kilku pensjonatów. Dym z wędzarni jest wyjątkowo dokuczliwy oraz zawiera w sobie silne rakotwórcze substancje. No i tutaj one są wymienione. W domkach letniskowych wszystkie rzeczy są dymem, cytuję, wędzone i zamiast wypoczywać i wdychać zdrowe powietrze, wdychamy silnie rakotwórcze substancje. No i informuję o tym słuchacz, że wysłał ten mail również do Urzędu Miasta w Dziwnowie. No ale wierzę w to, że Radio Szczecin pozytywnie załatwi sprawę. Nie wiem, co to znaczy pozytywnie. Może pozytywnie będzie oznaczało albo likwidację, albo zmiany systemu pracy wędzarni. A propos, przez wieki ludzie żywili się produktami wędzonymi, prawda? I one były zdrowe, fantastyczne. Od 20 lat, kiedy rządzą nami brukselscy urzędnicy, okazuje się, że wędzenie to w ogóle absolutnie prosta droga do grobu. Zawały i inne zatory. Ale mniejsza o to. Rzeczywiście intensywny zapach dymu wędzarniczego może być uciążliwy dla tych, którzy mieszkają bądź wypoczywają w bezpośrednim sąsiedztwie takiego zakładu. Proszę nam powiedzieć, panie burmistrzu, czy pan ma jakieś narzędzia, instrumenty do tego, aby coś z tym kłopotem zrobić, coś z tym problemem zrobić? Grzegorz Jóźwiak.
No, czy panie redaktorze, oczywiście nie wiem, czy to Bruksela, czy to my sami sobie nakładamy dosyć rygorystyczne warunki, bo tak czasami bywa. Ja kiedyś byłem na Borholmie i rzeczywiście tam w bardzo prostych warunkach wędzarnie takie funkcjonują.
Działają i nie ma problemu, prawda?
Tak jest. Ale wracając do tego tematu, rzeczywiście ja również otrzymałem takie pismo, skierowałem tam swoje służby do odpowiednich interwencji, byli strażnicy miejscy, panu od inicjatyw gospodarczych również kazałem sprawdzić, czy posiada ten pan stosowne zezwolenia i takowe rzeczywiście posiada. No a w tym dniu, kiedy akurat moi tam strażnicy też byli, miał pan kontrolę sanepidu i sanepid też nie znalazł tam żadnych uchybień. Natomiast no ten pan, właściciel tej wędzarni...
Ale rzeczywiście jest tak, panie burmistrzu, rzeczywiście jest tak, że wędzarnia jest w tej chwili już zakładem produkcyjnym, a nie taką małą manufakturką?
Jest to dalej mała manufakturka. Także to może wszystko zależy od tego, jak wiatr wieje i jak po prostu ten dym się tam, w którym kierunku on będzie się przedostawał. W każdym razie przedsiębiorca zobowiązał się do tego, że podniesie komin tej wędzarni tak, żeby ten dym po prostu rozchodził się jakby wyżej i nie szkodziło to też sąsiednim turystom. Wszyscy wiemy, że oczywiście część ludzi narzeka na takiego rodzaju działalności, natomiast część ludzi cieszy się, że może kupić świeżą, ciepłą jeszcze prosto z wędarni rybę. No i te dwie strony, powiedzmy, konfliktu należy w jakiś sposób pogodzić. I to jest właśnie zadanie między innymi władz samorządowych, ale i myślę wszystkich stron całego tego konfliktu.
No bo panie burmistrzu, jest przecież tak, że ci, którzy przyjeżdżają z głębi Polski, marzą o tym, żeby zjeść prawdziwą rybę bałtycką, tak? Nie chińską rybkę tam z głęboko mrożoną, tylko prawdziwą rybę, jeśli ona jest na miejscu usmażona albo uwędzona, no to już w ogóle. Boże, jaki głodny się zrobiłem od razu, wie pan, myślę o tym, to natychmiast...
Tak, tutaj... większość ludzi właśnie...
Prawda? A w momencie... Ale najlepiej, żeby to wszystko gdzieś znajdowało się nie w bezpośrednim nawet zasięgu wzroku, prawda? Tylko gdzieś dalej na polu, to wtedy będzie okej, nie?
Ja powiem, że taka świeża ryba przygotowana bezpośrednio rzeczywiście jest czymś rarytasem. My zawsze w pierwszym weekendzie lipca organizujemy taki festyn rybaka, festyn morski i wydajemy tej ryby w różnych postaciach około 2,5 tony.
Ale wróćmy... No to wiadomo, Panie burmistrzu, ale proszę powiedzieć tak. My otrzymaliśmy zdjęcie informacji od tego słuchacza, od tego wypoczywającego w Międzywodziu, że jest to dosyć blisko plaży. Prawie, że w centrum Międzywodzia, jeśli tak możemy powiedzieć. My spojrzeliśmy na Google Maps i z tego wynika, że ulica Wojska Polskiego, która prowadzi bezpośrednio na plażę...
To jest główna ulica.
To jest główna ulica.
To nie jest akurat tak.
Ale proszę...
Ta ulica Zwycięstwa to jest następna ulica, bym powiedział, wcale nie jest taką główną ulicą...
Dobrze, ale można powiedzieć, że nasz słuchacz ma rację, pisząc do nas, że znajduje się ta wędzarnia w bezpośrednim sąsiedztwie i tych małych domków letniskowych oraz ośrodka wczasowego, to prawda?
To znaczy tam znajdują się, jak w całych tych naszych miejscowościach turystycznych, trudno jest powiedzieć, czy to jest centrum, czy to nie jest centrum. No znajdują się ośrodki mniejsze i większe, i pensjonaty.
Czyli, ale wszędzie wokół wypoczywają ludzie, rozumiem.
Oczywiście. Oczywiście.
Dobrze, przedsiębiorca... Jasne, przedsiębiorca zobowiązał się do tego, że w niedługim czasie, w niedługim terminie zrealizuje inwestycję polegającą na podniesieniu o kilka metrów komina. To rzeczywiście może problem rozwiązać.
Myślę, że to w tym tygodniu na pewno nastąpi, bo to nie jest jakaś skomplikowana rzecz. Podniesienie około 1,5-2 metry komin w górę. Tak, żeby ten dym unosząc się po prostu, no, inaczej się rozprzestrzenia.
Dobrze, dobrze. My oczywiście w ciągu najbliższego tygodnia, być może w środę, być może we czwartek w przyszłym tygodniu, do Państwa zadzwonimy i zapytamy się, jak działania przedsiębiorcy rzeczywiście przebiegają. Czy ta deklaracja polega na prawdzie? No bo wiadomo, chcemy, żeby ci ludzie, którzy przyjeżdżają na zachodniopomorskie wybrzeże, a panu szczególnie zapewne na tym zależy, żeby w pańskiej tej miejscowości, którą pan zarządza, panował ten ład społeczny, prawda? I nie było konfliktów. Oczywiście. No przez tego są zyski i pieniądze dla gminy.
Oczywiście i zapraszam do Dziwnowa, do gminy Dziwnów, bo rzeczywiście tu można dobrze wypocząć i dobrze się pobawić.
Serdecznie dziękuję. Grzegorz Jóźwiak, burmistrz Dziwnowa, to nasz ostatni dzisiejszy gość. To był magazyn Czas Reakcji. Spotkamy się jutro o 12:05. Dziękuję za uwagę. Przemysław Szymańczyk.